Kate Okuniewska, a to podcast Showroom, czyli dziewczyny z sąsiedztwa, w którym co środę gadamy z dziewczynami totalnie bez cięć o tym, o czym sobie wiecznie zapominamy, czyli że mamy tak wiele wspólnego. I nieważne, gdzie mieszkamy, co nosimy, z jakiej jesteśmy bajki, czy jesteśmy mamą Muminka, czy jak Shrek. Nie, dobra, żartuję, my to wytniemy. Dobra, nie wycinamy nic, lecimy z odcinkiem. Cześć, z tej strony Asia Okuniewska, a dzisiaj w studio jest ze mną Ewa, którą możecie znać z jej kanału na YouTubie Red Lipstick Monster. Ale ja postaram się dzisiaj, żebyśmy pogadały nie o kanale i nie tylko o makijażu, ale też o tym, co Ewa lubi robić w wolny dzień, jakie są jej ulubione ciuchy po domu i czy lubi herbatę, czy co lubi pić. Także witam cię bardzo serdecznie
same
u nas.
Same przyjemne rzeczy. Tak. Cześć.
Co dzisiaj robiłaś rano?
Co dzisiaj rano robiłam? Wstałam, to już jest sukces.
O której wstajesz?
O której wstaję mniej więcej między 7 a 7.30.
To jak ludzie sukcesu.
Prowadzę bardzo regularny tryb życia, żeby zwiększyć swoją efektywność.
Super. Czy czytałaś coś na ten temat, czy po prostu...
Nie, ktoś... po prostu wiem, bo zaobserwowałam to w swoim organizmie.
I kiedy jesteś najbardziej kreatywna?
Najbardziej kreatywna jestem po środku dnia.
Serio?
Mm-hmm.
A nie, to nie jest wtedy tak, że już patrzysz, o, już zaraz, już jest koniec dnia? Ja tak mam.
Nie. Ja tak sobie planuję, że właśnie nie mieć tej myśli takiej, o Jezu, już zaraz się kończy, bo coś, albo dopiero się zaczęło, Jezu. Tylko ja jestem najbardziej taka aktywna, mam najbardziej otwartą głowę, mniej więcej między 11 a 15, to jest taki mój czas. No.
Bardzo, bardzo w ogóle nietypowa godzina. Ja jestem z tych po prostu porannych marków, że ja po prostu jak wstaję rano, znaczy trudno mi się jest dobudzić, wiadomo, bo jest teraz na przykład u nas cały czas ciemno, ale jak już
totalnie
wstaję...
Totalnie sobie tego nie wyobrażam, że było aż... Bo ja uważam, że u nas jest już tak ciemno, że już krótszych dni nie może być. I jak słucham sobie ciebie, to sobie myślę, okej.
Nie, u nas, ale to jest przepiękne teraz, bo na Islandii możesz, wiesz, zobaczyć wschody i zachody słońca cały czas.
Zawsze.
I nie musisz wstawać o 7.30 albo, nie wiem, jak w Polsce, o 4 nad ranem, jak już zaczyna świtać, tylko po prostu wstajesz o 11 i jest dopiero wtedy wschód słońca. Mm-hmm. No i robi się już ciemno zaraz jakoś koło 15, więc... znaczy to nie jest. To jest też bardzo zaskakujące, jak przyjedziesz na Islandię, to zobaczysz, że na początku ci się wydaje, okej, to się robi ciemno, tylko że w Polsce jak się robi ciemno, to trwa tak z pół godziny i jest ciemno. Mm-hmm. A u nas jest tak, że się zaczyna robić ciemno po około 14, ale to tak jest zachód słońca, później jest tak... I to się tak bardzo powoli, że do 17 jeszcze nawet nie jest totalnie ciemno, tylko to niebo jest takie, wiesz, śnieg odbija czasami, albo po prostu jest, wiesz, wszyscy te lampeczki...
To jest ten najfajniejszy moment.
Tak.
Właśnie tej zmiany.
Dokładnie. No. I jest taka niebieska godzina, że wszyscy wyglądają tak pięknie. Ale nie będziemy teraz gadać o mnie i o Islandii, tylko pogadajmy sobie, co, na przykład jak masz beznadziejny dzień.
Beznadziejny dzień.
Co robisz, jak masz beznadziejny dzień?
To zależy, czy jest to dzień, w którym pracuję, czy jest to dzień wolny. Zupełnie inaczej się to układa. Jeśli jest to dzień, w którym pracuję, no to ja pracą zasłaniam swój nastrój.
Okay.
Jestem w tym doskonała. Zauważyłam to, kiedy poszłam na studia, czyli kiedy w końcu zaczęłam po raz pierwszy robić naprawdę w życiu to, co bym chciała, tak świadomie, zobaczyłam, że... aktywnie zajmując się pracą albo nauką, rozwijając się w tym obszarze, który można powiedzieć, że jest obowiązkowy, no nie, bo no ta praca jest obowiązkowa, czy ta szkoła, kiedy się uczysz, to kiedy zacznę w tym być i to naprawdę kocham, to potrafię zasłonić tym swój nastrój. Czyli
to ci poprawia humor?
Tak,
czy po prostu
zmienia go, kompletnie go zmienia. Kompletnie go zmienia, bo ja sobie mówię wtedy, no dobra, ale no, trzeba się tym zająć, zajmuję się tym i to zmienia moje nastawienie do świata.
Bardzo
robienie
super.
Czegoś zmienia moje nastawienie do świata.
O kurde, a jak masz taki dzień, że na przykład nie idziesz do pracy i możesz się pozłościć, to dajesz sobie to prawo do złoszczenia się, czy raczej nie składać na to czasu?
Tak. Oczywiście, że tak. Zależy co to jest, bo jeśli to jest jakaś taka...
Że czasem się budzisz.
Taka rozkmina wewnętrzna i że nie zgadzam się, nie?
No.
To bardzo często wtedy dzwonię do którejś ze swoich przyjaciółek i jeśli tylko możemy, to się spotykamy i to jest po prostu po godzinie już nara, w ogóle nie pamiętam. Ale jeśli się nie da, no bo czasami się tak nie da, to staram się zrobić coś po prostu przyjemnego dla siebie, ale też pozwolić sobie przeżywać te emocje.
I jesteś wtedy na przykład, bo wydaje mi się, że jeżeli jest się dużo w social mediach i ja na przykład jeszcze rok temu nie byłam tyle w social mediach i teraz wiem, z czym jakby się to wiąże, że to po prostu zabiera bardzo dużą część głowy. W sensie pochłania to bardzo dużo, w sensie myślenie o tym i jakieś właśnie wiadomości, które się pojawiają. Masz tak, że po prostu odkładasz telefon i niech się dzieje co chce? Czy właśnie bardziej skupiasz się wtedy w internecie na jakichś rzeczach, które cię relaksują i jakby unikasz jakichś rzeczy, takich dystraktorów? W sensie na przykład gadasz z kimś przez telefon i z nim rozmawiasz, czy gadasz na Messengerze? Jak to robisz?
Przez telefon nie lubię pisać. O Jezu, to jest dla mnie kara. Karą jest dla mnie pisanie.
Serio?
Jeżeli muszę coś ustalić pisząc, a to jest skomplikowany proces, to dla mnie to jest najgorsza kara, jeśli muszę, to tylko to robię, bo przez telefon zrobię to 5 razy szybciej i najprawdopodobniej wszyscy będą bardziej szczęśliwi, bo będą lepiej dogadani i będą wiedzieli, co robimy i po co robimy i kiedy to robimy.
I masz dużo na głowie, jak masz, na przykład jeżeli, powiedzmy, idziesz, wstajesz sobie rano do pracy, czyli po prostu zajmujesz się swoim kanałem, ale teraz wczoraj widziałam, gdzieś mi mignęło, że też otworzyłaś markę kosmetyczną, czyli stworzyłaś swój osobisty produkt.
To znaczy, wiesz, ona jeszcze nie wystartowała, ale pracuję nad tym już od dłuższego czasu. No wiesz, mam swoje biuro, bo mam ludzi, których zatrudniam, z którymi pracuję razem, więc no...
Czy jesteś super szefową? Taką, co robi niespodzianki i jest taka, wiesz, mało wymagająca? Czy jesteś taką szefową, którą chciałaś zawsze mieć? Miałaś w ogóle kiedyś szefową?
Tak, oczywiście. Ja robiłam milion różnych rzeczy w swoim życiu. Milion. Okay. Miałam każdą możliwą pracę, z czego się strasznie cieszę, bo to jest bardzo budujące doświadczenie. Mhm. Potem, będąc jako osoba, która zatrudnia, to jest rewelacyjne doświadczenie. Trochę powiedziałaś rzeczy, które się nie wykluczają, nie są przeciwnościami.
Okay.
Myślę, staram się być dobra, jak najlepsza i uczę się w tym. W sensie rozwijam się w tym i jakby pobieram nauki od osób, które są ode mnie lepsze. Mhm. Uważam, że prowadzenie firmy to nie jest tylko robienie tego, na co ja mam ochotę i po prostu tutaj tak, tylko to są skomplikowane procesy. Każdy człowiek jest indywidualnością i trzeba właśnie tak na to patrzeć.
A pracujesz z przyjaciółmi?
Tak.
Jak to wygląda? Bałam ja się też strasznie, pracuję z nimi
Strasznie się bałam. Ja się strasznie bałam, powiem ci, bo ja nie chciałam tego zepsuć. Nie chcę tego zepsuć. Mhm. I już wiem, z kim mogę to robić i to wychodzi. I wiem, że jak nie wychodzi, to żeby bardzo szybko to zakończyć, ale jakby sobie to wprost powiedzieć. Słuchaj, kocham cię, ale to, praca nam się nie klei, ale będę cię nadal kochać i w ogóle ziomkujemy się. Ale super też jest tworzyć coś razem z przyjaciółmi, których się uwielbia prywatnie i jeszcze do tego w pracy
buduje
się razem.
Bo cały czas spędzasz ze sobą czas. To jest prawie jak w szkole, że spotykasz się z kimś po szkole, ale jeszcze spędzasz 8 godzin albo ileś tam na lekcjach z tymi ludźmi.
Jest gorzej, bo ja pracuję ze swoim własnym mężem, więc nie dość, że jesteśmy prywatnie razem i jeździmy do pracy razem, to jesteśmy jeszcze w pracy razem.
Kurde.
No, dajemy radę, udało się. To też było super ryzykowne. Daliśmy sobie 5 roku testu, tak.
Dobra. I wyszło.
Testujemy, zobaczymy. Jak się nie uda po 5 roku, wracamy do poprzedniego układu.
A jest coś, co robisz robić sama? Bo dobrze ci idzie w takim razie pracowanie z ludźmi i w ogóle...
Nie, ja uwielbiam robić przede wszystkim rzeczy sama. Jestem takim typem charakteru, który uwielbia robić rzeczy samodzielnie, tylko wiem, że nie mogę się rozwijać, kiedy robię... rzeczy sama, no
czyli
bo doba ma tylko 24
oddać,
godziny. Nawet Beyoncé ma ludzi, nie?
No właśnie. No i właśnie dlatego wszyscy mówią, o, pomyśl sobie, co Beyoncé by zrobiła na twoim miejscu. I ja bym po prostu powiedziała, no dobra, no ona pewnie by kogoś spytała, albo ktoś by to za nią zrobił. Ona nie musiała tego sama zrobić. Ale sądzę, że też musi mieć jakąś kontrolę nad tym, co sama lubi robić. A czego nigdy nie oddajesz komuś? Co najbardziej? Poza tym, że oczywiście się sama malujesz, no bo to jakby jest oczywiste, bo to jest twoja zajawka. No. Ale są takie rzeczy, które oddajesz komuś. Nie, takie rzeczy, które właśnie nikomu nigdy nie chcesz oddać? Bo masz jesteś kontrol freakiem w czymś?
Mnóstwo. To znaczy, wiesz, ja uważam, że wtedy przestałyby mieć sens robienie tego. Mhm. Po prostu co robię. Czyli cały proces kreatywny, wymyślania odcinków, ich tworzenia, tak samo treści na Instagramie. To wszystko przychodzi mi naturalnie, sprawia mi gigantyczną frajdę i jest też celem samym sobie. Mhm. Moja naturalna chęć tworzenia.
A
właśnie... Wiesz, wypluwania tych rzeczy w formie wideo, foto, czy jakiegoś opisu, no.
A jak masz na przykład do zrobienia jakąś rzecz, to czy jesteś z tych osób, które sobie muszą wszystko zaplanować, czy po prostu... Bo ja na przykład jak mam zrobić jakiś podcast, o którym wiem, że on mi siedzi w głowie bardzo długo, nie? I na przykład, jak kręci mi się, jak robię idiotki, to mam jakiś typ... I myślę sobie, to jest tak super temat, już chcę do niego siadać, ale cały czas mam takie, że... Dobra, może jutro to zrobię, bo jeszcze muszę się zastanowić nad czymś, bo chcę, żeby ten odcinek był dobry, więc tak strasznie zwlekam z nim i zwlekam, że on się staje jakimś ogromnym projektem. Czy miałaś taki jakiś, nie wiem, wideo, które chciałaś zrobić, a okazało się nagle, że że w ogóle nie podobał ci się efekt i chciałaś to robić jeszcze raz i czekać i odwlekać to? Czy raczej sobie planujesz, wiesz, tak jak właśnie ludzie, którzy wstają o 5:30 i robią sobie, wiesz, te takie checklisty, co jest do zrobienia? Jak pewnie już robisz to tak długo... Że
czasami nie muszę mieć tego spisanego, bo jeśli to robię sama dla siebie i się sama przed sobą rozliczam z pewnych procesów, to nie muszę mieć tej checklisty, bo ona jest dla mnie naturalna, bo o niej pamiętam, bo robię to już któryś raz.
A w kim masz największe wsparcie?
W kim? W mężu i w sobie. O, kurde, w sobie, no właśnie.
Właśnie. Jak wspierać samą siebie? To jest ciekawe.
Jak wspierać samą siebie? Wiedzieć na każdym etapie tego, co robisz, że tego chcesz.
Czyli zadajesz sobie w kółko to pytanie, czy po prostu kiedy się pojawia
jakaś chwila... Nie, czuję. To jest takie intuicyjne. Przeszłam już na zasadzie na działanie intuicji. Okay. Ja wiem, kiedy jest ten moment, kiedy mi zgrzyta, że to nie jest to, że nie
chcę. Czyli intuicja cię nie zawodzi.
Tak.
Ja mam stara po prostu, jak myślę sobie o tym, że wspieranie samej siebie i właśnie takie coachowanie siebie, to mi wychodzi bardzo źle. Ale ja wtedy już wiem, do kogo muszę iść, żeby ten ktoś mi powiedział, wiesz, postawił mnie do pionu.
I co? I co wtedy robisz?
Wtedy na przykład pisze nie mi, że bo jestem z nią praktycznie cały dzień na łączu, bo sobie albo coś wysyłamy, jakieś głupoty, albo...
Codziennie.
To jest, wiesz, jak ja mieszkam za granicą, to muszę mieć jakiś tam kontakt z kimś, więc mam po prostu ludzi, z którymi... Ja nie lubię gadać przez telefon.
Z ludźmi warto
tak,
mieć kontakt.
Tak, więc z jakimiś ludźmi, jak chcę mieć kontakt, to po prostu mam go przez Messengera i to jest rzeczywiście szybka wymiana informacji. I wtedy, jak już jest chociaż jeden zgrzyt, to ja od razu albo do Amadeusza i mu wiercę dziurę w brzuchu, że coś jest w ogóle, nie wiem, że mam jakiś taki dzisiaj dzień zwątpienia na przykład i nie umiem się sama coachować. To jest, bardzo się staram, wiem, że jest mnóstwo takich coacherskich tych podcastów, ale po prostu potrzebuję, żeby mi ktoś powiedział, weź w ogóle, nie przejmuj się, jesteś dobra w tym, co robisz, w ogóle się nie przejmuj, nie musisz się stresować, po prostu to rób, ale do tego chyba jeszcze jest długa droga, co?
No widzisz, bo ja przez długie swoje lata swojego życia nie potrafiłam się w cudzysłowie zmusić, zmotywować do robienia jakichś rzeczy, ale zdałam sobie sprawę, że ja po prostu tak naprawdę nie czułam w nich sensu.
Okej.
I kiedy poczułam, że jest sens w tym, co robię, i to po prostu to mnie motywuje. To mnie motywuje. Co nie oznacza, że jestem taka, o Jezu, jak od zegarka i od kalendarza codziennie.
Zbyt pada ci trochę rzeczy.
Bo każdy jest człowiekiem. To jest normalne. W ogóle rzeczy, które robię też... przez to, że nie robię ich sama, to wpływy innych ludzi, rzeczy, które się wydarzają, bo to po prostu życie, no. Trzeba też być elastycznym i się nie denerwować na to, że się rzeczy zmieniają.
A miałaś kiedyś takiego wewnętrznego hejtera? Takiego krytyka po prostu w sobie, który
ci... że wszystko źle.
No, że mogłaś może nie próbować, a może coś tam. Miałaś kiedyś coś takiego?
No.
Na którym
ale tak
etapie
mam
to się pojawiło?
Z wieloma rzeczami, bo wiesz, mi tak łatwo mówić, tworzyć te rzeczy, w których czuję się dobra, bo już zrobiłam tyle razy i mi się podobają, ale jak coś zaczynam nowego, no to weź. No to kurczę, to jestem super krytyczna.
Co na przykład zrobiłaś ostatnio, właśnie taki pierwszy raz?
Pierwszy raz. A mogę ci opowiedzieć o czymś, co kompletnie mi się nie podoba i wyrzucam do śmietnika.
No.
I stworzyłam swoje nowe intro.
Aha.
Miałam koncepcję od dawna. Zostało ono stworzone, zatrudniłam do tego konkretnych ludzi i dla mnie okazało się ono totalnym failem.
Ale nie spodobał ci się efekt?
Nie spodobał mi się w ogóle efekt. Ale robiłam to w pewnym sensie na nowo. To nie było moje pierwsze intro, ale pierwsze w ten sposób robione.
Aha.
Czyli i w ten sposób w ogóle robiony pierwszy film. Więc mimo, że film to jest coś, z czym obcuję codziennie, no to ta forma tego wideo była kompletnie mi obca. Więc była dla mnie całkowicie nowa. I myślałam, że wszystko ogarnęłam i zaplanowałam, a jednak nie. Kupsko, no.
Nie da się chyba wszystkiego przewidzieć.
Nie da się nigdy, ale trzeba pozwolić sobie na to, że się dzieją nieprzewidziane rzeczy.
I jak sobie radzić z tym?
O Boże. Pamiętać...
gadać z mężem i...
Dzwonić do przyjaciółki. W ogóle, no pozwolić sobie czasem, że coś nie wyjdzie. To jest okej. I pamiętać, że to my definiujemy porażkę. Nie ktoś inny, tylko my same.
Właśnie to jest trudne.
My definiujemy porażkę.
Jeśli jesteśmy swoimi właśnie hejterami wewnętrznymi, to wtedy my właśnie stajemy tym krytykiem i to my krytykujemy siebie najmocniej i właśnie my sobie tę porażkę stwarzamy.
Tak.
Kiedy na przykład może ktoś by w ogóle nie powiedział nic, nie
skomentowałby
nawet czegoś.
Nawet nie przywiązywały żadnych emocji do tej rzeczy i poleciałyby dalej. To dla nas to jest mega fail i okej, może ja się w ogóle schowam pod kołdrą i przez 3 dni nie wychodzę, może wszyscy zapomną.
Miałaś tak kiedyś, że sobie zostałaś w domu tyle czasu? Ja w ogóle kocham siedzieć w domu.
Ojejku, pamiętam te momenty na studiach, kiedy na przykład było więcej wolnego, bo tam tu było jakieś święto, tam się ogarnęło, tu jedne zajęcia przesunęło i było 5 dni.
Gdzieś się nie poszło, tam ktoś
ja sobie pomyślałam, dobra, jednego dnia zadbam o siebie, drugiego dnia
zadbasz o kolejną siebie.
Tak, o kolejną siebie, potem pójdę tu, potem zrobię to, a tamte jeden popołudnie tam zrobię to, co tam potem trzeba będzie na tą uczelnię zrobić i co? i tydzień z serialem w łóżku, nie?
Jaki? Jaki serial?
Plotkara, pamiętam, że totalnie mnie na studiach wciągnęła, bo ona wtedy była, no wtedy, wtedy to było. A ja zaczęłam się nią interesować, kiedy wyszedł mniej więcej trzeci sezon, więc miałam dwa do nadrobienia.
Słuchajcie, na hasło Plotkara będzie teraz zniżka w takim razie do showroom, bo to jest, ja myślę, że to jest w ogóle taki dziewczyński, może niektóre dziewczyny w ogóle nie mówią o tym, że lubiły Plotkara albo jej nie oglądały, ale ja i wszystkie moje przyjaciółki pamiętamy te stylówę po prostu, tej Blair z tymi opaskami. Tak. Także teraz będzie tak, na hasło Plotkara będzie, damy wam 20% do showroom. Tak. A poza Plotkarą, jakie masz takie swoje, masz w ogóle seriale, do których wracasz? Albo taki na przykład taki, do którego wracasz i który najczęściej komuś poleciłaś.
Powiem ci, że ostatnio jestem totalnie zakochana w Euforii.
Jezu, tak. Tak,
obejrzałam dwa razy, ale na razie jest tylko jeden sezon.
Tak, ale już widziałam zwiastun kolejnego.
Robią, kręcą i ja oczywiście wszystkie followuję te make-upistki, które się zajmują tymi makijażami, bo to też... Powiem ci, że jeśli chodzi o make-up i w ogóle taki wizerunek, to jest to przełomowe patrzenie. Zupełnie
w ogóle te
inne.
Kolory tam, cała kolorystyka tego serialu jest w ogóle magiczna.
No on wyglądał
to, jak ta blondynka tam wygląda.
Kręcenia jego, od strony tego, jak te postacie wyglądały, co one robiły, jak decydowały. No rewelacja, no po prostu rewelacja. Kocham i uważam, że po prostu...
I czy to jest serial, który najczęściej polecałaś komuś?
Ostatnio, od kiedy obejrzałam, zdecydowanie. Ekstra. Zdecydowanie.
No. A jak sobie planujesz taki dzień, jak chcesz sobie spędzić czas na przykład z bliskimi i z rodziną, to co najchętniej robisz? Czy to jest właśnie, że idziesz, na przykład ja ostatnio byłam u Niemiry mamy na obiedzie i to był taki, były skoki narciarskie, stara. Skoki narciarskie, ziemniaki, buraczki na ciepło, rozumiesz, kompot, jakieś tam takie, i właśnie, i te skoki narciarskie skojarzyły mi się właśnie z takimi weekendami, co się idzie do, wiesz, idzie się na kawę i ciacho. Do rodziny, weekendzik, czy coś.
Tak.
Czy twoi bliscy są też z Warszawy? Masz ich blisko?
Tak, i powiem ci, że jedzenie jest najważniejszym punktem i wspólne gotowanie, które jest wcześniej zaplanowane. Słuchajcie, dobra, robimy to. I wszyscy, o Boże, tak, totalnie.
Ale
to robimy.
Czy jest ktoś, kto w ogóle to robi? Czy to jest rzeczywiście, że wy to wspólnie robicie?
Tak,
czy po prostu...
autentycznie.
Okej. Okay.
Tak. Wspólnie robimy. Nie wszyscy, ale są stały skład, który jest zainteresowany robieniem, ale wszyscy są zainteresowani jedzeniem.
Tak. Jezu, ekstra.
Tak.
W takim razie masz tak naprawdę bardzo duże wsparcie ludzi dookoła siebie i nie to, że coachujesz sama siebie, jakby popychasz się. Czy masz tak, że wracasz sobie do intencji? Że na przykład jak ja zaczynałam robić, że kiedyś gdzieś widziałam, że ktoś chce przestać coś robić, nawet jeżeli to jest, nie wiem, siłownia, nauka języka albo cokolwiek, to żeby pamiętać, dlaczego się w ogóle zaczęło to robić i jakby jaka była ta pierwotna intencja. Ale później zrozumiałam, że w ogóle intencja się może zmieniać.
Może,
i że nie musi w ogóle być od początku taka sama. No. I to też nie jest źle. Bo jak startowałaś w ogóle ze swoim...
To jest naturalne, bo zobacz, zmieniasz się i rozwijasz razem z tą rzeczą, którą robisz. To jest super, że ta intencja się zmienia.
Bo też odkrywasz nowe rzeczy, do których możesz dążyć.
Totalnie tak. A masz tak właśnie ze swoim podcastem?
Mam. Na początku, jak zaczynałam Idiotki, to miałam taką intencję, żeby to właśnie służyło wszystkim dziewczynom w takich momentach rozstania i żeby to było takie mocno podtrzymujące na duchu, żeby właśnie nie czuć tej samotności wynikającej po prostu z tych głupich przygód, w które się pakujesz, albo że cię ktoś wykorzystał, albo nie wiem, no, zapomniał po prostu, że jest z tobą. I to był właśnie taka moja intuicja, że tego brakuje i że bardzo chciałam, żeby to powstało. I ta intencja, cały czas się z nią, jakby cały czas mam ją w sobie i co jakiś czas właśnie sobie pytam, czy na przykład, jeżeli chcę poruszyć jakiś trudniejszy temat, który nie do końca będzie pasował do, wiesz, na przykład miałam odcinek, który był dość trudny, właśnie o typie krecie, który był po prostu typem przemocowcem, to zastanawiałam się długo, że przecież to nie jest ta intencja, z którą robiłam podcast, on miał być trochę komediowy, ale uznałam, że to jest tak istotne w ogóle mówienie też o tych trudnych rzeczach, że absolutnie rozszerzyłam to z podcastu czysto komediowego, również na taki, który jest absolutnie dla wszystkich, żeby nikogo stamtąd nie wykluczyć.
Tak.
No. A pierwszy miał być po prostu moim pamiętniczkiem i wspomnieniami i nadal taki jest. To jest śliczne, że można sobie do tego wrócić. Wracasz do swoich starych filmów?
Jeśli mam jakiś powód, żeby je obejrzeć, to tak. I w ogóle totalnie bez cringe'u.
Czyli po prostu jesteś zadowolona ze wszystkiego, co robisz.
Jestem zadowolona przede wszystkim z postępu i... I widzisz, moja intencja, którą miałam na samym początku, ona została, ale się mocno jeszcze rozwinęła, bo ja się razem z tym rozwinęłam.
No. Czego cię najbardziej nauczyło te ostatnie... W ogóle kto cię najbardziej zainspirował w życiu? Jakaś kobieta? Albo ktoś inny? Jest ktoś, kto dodał ci skrzydeł?
Że jedna osoba nie potrafię nigdy tak powiedzieć? A to śmieszne jest właśnie, o co mi pytasz, bo to często jest takie pytanie, które gdzieś tam się w życiu nam trafia, że ktoś nas pyta o to, albo jest w jakimś, nie wiem, quizie, albo żeby takie pytanie, że kto jest twoją największą inspiracją? I ja nigdy nie miałam i czułam się przez to jakoś tak
źle trochę. To tak jak z pasją, tak, że trzeba mieć pasję. Co jest twoją pasją?
I to jedną, wiesz. I to tak. Jeszcze jedną. Tak. Nie możesz mieć dwóch, nie? Musisz mieć jedną i cholera, jedną, którą zawsze wiesz, że to jest ona. No,
zawsze jak się uczysz jakiegoś języka, na przykład jak teraz po islandzku się uczysz, co lubię robić, to już wiem, że jakie jest twoje hobby, to już musisz się nauczyć. To wszędzie się pojawia. Albo wiesz, poświęć się swojemu hobby, albo znajdź coś, co kochasz i w ogóle idź za tym, niech to się stanie twoją pracą. A przecież człowiek nie zawsze wie, co lubi i musi przetestować bardzo wiele rzeczy, żeby to znaleźć. Mm. Więc jak obserwujesz tak siebie na przestrzeni czasu, to czego się najbardziej nauczyłaś jako, już pomijając w ogóle życie zawodowe, ale takie swoje wewnętrzne na przykład, że co cię najbardziej zmieniło? Jak teraz patrzysz właśnie na swoje stare filmy albo wspominasz siebie, czy stałaś się na przykład jakaś bardziej odważna albo pewna siebie, albo... Bardziej polubiłaś chodzenie w skarpetach po domu niż w klapkach?
No totalnie wyluzowałam. Totalnie, ale tak autentycznie, tak zdrowo wyluzowałam.
Zazdroszczę ci tego.
No, naprawdę, ale wydaje mi się, że sama byłam dla siebie największą zmianą. Oczywiście wszystko, co się działo, było ważne, ale to jest takie... nie da się tego jednoznacznie określić. Ale że najwięcej tej roboty wykonałam sama ze sobą. Tak świadomie po prostu.
Chodziłaś kiedyś na jakąś terapię, czy po prostu sama się
kiedyś
rozwijasz?
Dawno temu, jak byłam nastolatką, to tak, bo ciężko mi było żyć naprawdę.
Bycie nastolatką.
Jest trudne. Jest po prostu trudne.
13 lat, 14 to chyba najgorszy wiek. Wtedy, jak się jeszcze zmieniało szkołę.
I się wtedy zaczyna wszystko. Wszystko źle, wszystko najtrudniejsze.
Jakbyś mogła właśnie, jakbyś teraz była tą swoją tubą do tej młodszej siebie, to zazwyczaj się zadaje takie pytanie. Ale jakbyś była tą tubą z młodszej siebie do tej starszej siebie, to co byś chciała sobie powiedzieć?
A, odwrotnie.
No.
Czy jestem młoda?
Czego byś się nauczyła od siebie młodszej? Ostatnio sobie siedziałam i myślałam właśnie, nie wiem, czy ktoś się mnie o to spytał, czy może sama jestem taka mądra, ale zastanawiałam się i to jest ciekawe pytanie. Ja pomyślałam, że najbardziej bym sobie powiedziała, że w ogóle mam nie tworzyć żadnych planów. Że ja w wieku 16 lat miałam, wiesz, każdą godzinę w kalendarzu zapełnioną, bo miałam i dodatkowo angielski i coś tam. I byłam taka bardzo poważna i taka... Wiem, że gdybym wcześniej zaczęła sobie odpuszczać i nie tworzyć takich planów, że jak ja idę na studia, to znaczy, że je muszę skończyć. Mhm. Wiesz, że jeżeli ja idę w coś, to ja koniecznie muszę to, wiesz, zgłębić na 100%. Mhm. A gdybym była właśnie młodszą siebie, spotkałabym teraz młodszą siebie, to chciałabym sobie powiedzieć, weź w ogóle, korzystaj z tego, co ci życie daje. Nie wyobrażaj sobie siebie jako, wiesz, noblistki albo kogoś takiego. Po prostu próbuj sobie nowych rzeczy, ale nie twórz tych planów, bo i tak z tego nic nie wejdzie, bo nie jesteś po prostu osobą, która lubi plany. I ja muszę siebie z tym zaakceptować, że ja nie mogę się na nie nastawiać, bo później czuję ogromne rozczarowanie i spadam po prostu, wiesz, z wysokiego miejsca.
Mhm. Ciężko mi coś takiego znaleźć. Ciężko mi...
To może już jesteś po prostu, wiesz, może już jesteś taka mądra od zawsze.
Ogarnęłam siebie, no kurde, no. Ogarnęłam
się. A co jest najgorsze w byciu nastolatką? Ej, w ogóle zauważyłaś teraz, jak się zmienia w bycie nastolatką? Jak my byłyśmy nastolatkami, nie wiem, ile masz lat?
33.
No to ja mam tam 26. To powiedzmy, że jesteś w wieku mojej siostry. Moja siostra też miała przegięte, jak była nastolatką i ja też. Ale zobacz, jak jesteś teraz nastolatką, która jest na Instagramie.
No.
Albo, nie wiem, po prostu otoczona takimi bodźcami, które ci pokazują, że wszystko jest takie idealne i takie cukierkowe. Jak myślisz, można powiedzieć
taki... Ale wtedy też to było. Wtedy też to było nadal. Było w gazetach, było w telewizji cały czas. Więc otaczało nas cały czas.
Czytałaś Bravo Girl?
Totalnie. Wszystkie te porady brałam na maksa, na serio. Na maksa, tak.
To jest...
Każdy numer. Tak. W czwartek zawsze, tak.
A kupowałaś w tajemnicy przed rodzicami, czy...
Nie, wiedzieli.
A i to miałaś bardzo postępowych rodziców.
Czy ja wiem?
Mi rodzice zabierali i wyrywali strony ze środka. Bo tam były, wiesz, takie o jakichś tam tematach takich, nie wiem, 15-letnią głowę według nich. Teraz w internecie jest, można bardziej znaleźć te rzeczy, nie?
Można dużo znaleźć. No.
A powiedz mi, jak miałaś teraz ostatnio na przykład bardzo dużo dookoła siebie, bo zaczęłaś nowy projekt, wymarzyłaś sobie coś, co chcesz stworzyć, albo na przykład kiedy robiłaś książki zresztą chyba już w liczbie mnogiej, trzy książki, to... Jak bardziej, bo ja na przykład jak rozmawiam z ludźmi, oni mówią, że no mają jakiś tam duży projekt i muszą coś zrobić, to kiedy się najmocniej spinasz? Na samym początku, że sobie robisz właśnie, wiesz, takie, że dobra, dobra, to trzeba jak najszybciej zacząć, już w ogóle klepnięte, zaczynam to robić i niżej końca już się tak wygaszasz? Czy właśnie potrafisz się spiąć tyłek i doprowadzać projekty tak, wiesz, z energią do końca?
Doprowadzam z energią do końca, ale największa spina, taki stres wewnętrzny we mnie jest w momencie premiery.
Czyli
tuż
opinie.
Przed premierą i ta premiera, tak, tak, tak.
I czyje zdanie się wtedy najbardziej liczy?
Czyje zdanie się liczy? No jeśli robię coś, co jest skierowane do
odbiorców.
Do moich odbiorców, no bo jeśli to jest skierowane do nich, no to ich zdanie się dla mnie liczy.
I to jest ogromna odwaga. Ja nie wiem, tak zawsze marzę o tym, żeby napisać książkę, ale tak strasznie się boję tego, że ktoś może coś przykrego napisać, że ja nie
zawsze,
wiem, czy ona...
Zawsze ktoś napisze coś przykrego. Zawsze. Nieważne, co robisz, nieważne, jak długo to robisz, nieważne, jak jesteś w tym dobra, zawsze ktoś napisze, że to jest gówno, co zrobiłaś.
Czy to przychodzi z czasem, że się przestajesz tym przejmować, czy to zawsze tak trochę, wiesz, robi takie... Czemu? Czemu ktoś w ogóle ma, wiesz, czas, żeby takie rzeczy
robić? Niestety nie jest tak, że z biegiem doświadczenia samo się wyłącza olewanie czytania takich bzdur, bo to wydaje mi się, że to trzeba wypracować, w sensie, że trzeba świadomie popracować nad tym, bo trzeba zrozumieć, że to w ogóle nic nie wnosi.
Bo jak byliśmy nastolatkami,
ale słuchaj, dla mnie też nie wnosi nic to, że ktoś napisze, to jest super i to jest gówno. To jest dla mnie to samo, bo to nic nie wnosi. W pewnym sensie. Rozumiesz, bo tam nie jest nic napisane konkretnego.
Czyli
nic konkretnego.
Czyli jeżeli coś nie jest z kategorii, w sensie jeżeli coś nie ma takiej kategorii,
nie ma uzasadnienia, konkretnego uzasadnienia, no to w sumie...
Bo właśnie myślałam nad tym, teraz mi tak się pojawiło w głowie, że ty na pewno dostajesz, wiesz, masę komentarzy. Czy ty wszystkie czytasz?
W sensie, nie jestem w stanie.
Nie da się tego.
Nie jestem w stanie, no.
Ale na przykład zdarza ci się tak, że masz... No bo nie wiem, ja już na przykład się teraz boję zaglądać, bo kiedy zobaczyłam, że coś tam się nieprzyjemnego pojawia, to mi się zrobiło bardzo przykro i uznałam, że nie będę w ogóle już tam zaglądać.
Ale wiesz, to jest okej, żeby nie wiedzieć. Że wybierasz, żeby nie wiedzieć. To jest okej.
No i dlatego też wyłączyłam na Instagramie komentarze, bo też nie chciałam, wiesz, się natknąć na coś, co mi na przykład zepsuje dzień, bo takie rzeczy mi psują.
Ale możesz
dzień.
Włączyć i po prostu ich nigdy nie czytać.
A umiesz tak? To tak jakbyś zamówiła pizzę i ją położyła na stole i po prostu
to w ogóle nie jest tak. Pizza to jest święta rzecz, a komentarze to tylko komentarze.
Czyli jakbyś mogła...
Jeszcze ciepła ta pizza.
Ale jest, no weź, ciepła, to trzeba zjeść. Tak, no to rzeczywiście, no na to się bardziej, no. Wiesz,
ja mam wyciaraną pizzę, proszę cię.
Naprawdę?
Tak, mam.
Pokaż.
Ale nikt nie zobaczy, musisz opisać teraz wszystkim. Mam tutaj taki trójkącik, bo zostało
to jest,
mi
słuchajcie, taki bardzo romantyczny
miejsce.
Bardzo romantyczny kawałek pizzy. Bardzo ładny.
Z pieczarkami, bufalą i bazylią.
Czy pizza jest dla ciebie takim daniem, gdzie mówisz, o, dzisiaj będzie święto pizzy? Czy totalnie. Masz jakąś taką, czy na przykład to jest właśnie ten taki fast food, który się, ej, dobra, nie ma nic do jedzenia, to zamawiam pizzę. Mi się wydaje, że pizzę trzeba celebrować.
Nie celebrować tak. Trzeba, to jest wyjątkowe
żeby
wydarzenie.
Trzeba pójść na pizzę.
Pójść, tak.
A na pizzę, czy na pizzę?
Pizzę. Ale moja babcia mówiła pizza.
A jak mówiła na ketchup?
Ketchup.
A, bo jeszcze babcia mojej koleżanki mówi ketchup.
Keczuk. Tak, słyszałam to też. Keczuk, no.
I mardarynki.
Mardarynki.
I magdarynki jeszcze.
A jeszcze moja babcia mówiła margalina.
O, margalina. Kiedyś się dotknęłam na taką... mój kolega mi zwrócił uwagę na to, jak ludzie w internecie na jakiejś tam platformie aukcyjnej chcą sprzedawać rzeczy, ale przekręcają cały czas ich nazwy, no, więc nie mogą ich sprzedać.
To nikt nie wyszukuje.
Tak. I na przykład nie ma czegoś takiego jak żerandor. Więc jak ktoś chce sprzedać żerandor i wpisuje do jego żerandor, to nie da się go sprzedać. I to są najsamotniejsze przedmioty w internecie, które zostały źle napisane. I tam było kaloryfer. Nawet nie mogę przekręcić, bo to tak głupie brzmi.
Czy ktoś to zbiera?
Jest ja jakiś... to zbierałam.
Masz to?
Tak, ja chciałam zrobić w ogóle akcję z jakimś, nie wiem, z miotkiem, z bralczykiem właśnie na ten temat.
Koniecznie.
Chciałam, wiesz, pokazać je jako takie smutne przedmioty, których nikt już nigdy nie dostanie. I bo nikt nawet nie będzie tego wpisywał w tę wyszukiwarkę.
No.
Jezu, no to jest takie coś, co... Ja, tak mi się smutno zrobiło. Ja lubię takie bardzo wzruszające sytuacje. Jak sobie pomyślałam o tych biednych, wiesz, jakich... Co tam było w ogóle? Jakieś, no takie najdziwniejsze rzeczy, które sobie możecie... Jakieś łóżka przez U otwarte i szy. Są naprawdę takie rzeczy i ludzie próbują to sprzedać, a one są po prostu pozostawione same sobie, no. Masz tak, że... masz swoje jakieś określenia?
Ja uważam, że każdy ma w swoim życiu takie słowa, które długo mówi źle albo pisze źle. Tak jak od razu mi się skojarzyło, jak o tym mówiłaś. Mm-hmm. I za dzieciaka jest tego więcej i potem jak się uczysz, piszesz, no to to tak było?
No, dobra, okej. Kukumamuniu. Ja myślałam, że to jest kukumamuniu, nie namuniu.
Ja mam słowo powszechnie znane i używane. I ja do dzisiaj je mówię źle, bo mam zakodowane w głowie, ale napiszę je już dobrze, bo jestem świadoma. I ja jestem po prostu nie umiem słowo umiem.
Umiem?
Tak, bo ja mówię piszesz... umiem.
A, umiem. Aha. Bez e?
Nie, umiem.
Umiem.
Umiem, okay. Tak. Mówię umiem, a jest umię.
Aha.
Tak. I czy... ja nie rozumiem.
Ale to
rozumiem.
Bardzo dobrze, że zdajesz sobie z tego sprawę. Babcia mojej koleżanki, albo już nie pamiętam, kto to był, chyba babcia właśnie Koki, mówiła zamiast Elton John, to mówiła El Condon, bo myślała, że to tak z francuska.
El Condon.
El Condon. I a jeszcze mama mojego byłego chłopaka mówiła na Amy Winehouse, mówiła Amy Winehouse.
Winehouse.
I to są, dobra. Ja absolutnie, wiesz, ja nikogo nie poprawiałam wtedy, bo
nie,
ja wiem,
nie, bo to nie o to chodzi.
Tak, ja wiem, o co chodzi. Tak. Teraz tak myślałam, o nie, czy ja się powinnam umalować, jak Ewa będzie, czy ja się nie powinnam nie umalować, jak z tym jest, kiedy się nie malujesz?
Co ty jesteś, jaka teraz jesteś, jako ty pomalowana teraz?
Tak, to jest mój absolutnie, jak jestem tak, jeżeli się maluję, a maluję się bardzo rzadko, to właśnie jedyne, co robię, to tuszuję rzęsy. I to nie mówię tego dlatego, że o, jestem taka, wiecie, ja to tylko jestem taka jak francuski, że ja tylko wytuszuję rzęsy. Nie, ja po prostu bardzo nie mam w tym pasji. W sensie kumam, że to może być ten, bo na przykład Aneta, z którą mieszka, ma masę jakichś paletek. Ona mówi, o Jezu, to takie piękne. Ty robisz te flesze z tymi, te kolory na tej ręce. Ja mówię, o, jakie ładne. Ale ja bym ich nie używała, w sensie one u mnie leżą. Mam jakąś jedną paletę i tam czasem sobie coś smarnę. Ale czy doprowadziłaś swoją kolekcję już do na przykład takiego, że już wiesz, gdzie co masz i wszystko jest uporządkowane?
Mam super porządek, tak. Mam sześć mebli. Siedem, okej.
W domu?
Siedem mebli w biurze.
Okej. Okay.
Więc ten to najważniejsze, te takie najwięcej rzeczy trzymam właśnie w biurze, a w domu mam taki malutki mebelek z malutkimi szufladkami i dwie takie szuflady z IKEA.
No, super. Więc kiedy twoja...
Mam to uporządkowane na maksa, są podpisane szuflady, wszystko jest posegregowane.
Wow. Jesteś tak zorganizowana też w innych tych, na przykład w ubraniach, czy masz na przykład jakiś mebel w stylu fotel i wrzucasz tam rzeczy na tą stertę?
Mam posegregowane ubrania, ale mam mega tendencję do robienia fotela z wszystkiego.
No właśnie, po to sobie chyba kupiłam biurko.
To tak na maksa mam, na maksa. To ja to po prostu już... To trudno, no.
Pogodziłaś się już.
Tak już jest.
Twój mąż też to akceptuje?
Tak, bo robię to tak, żeby po mojej stronie koło łóżka, żeby on nie widział.
A masz coś, z czym śpisz? Ja mam tak, że ja śpię z Kindlem, żeby jak się obudzę w nocy, to mogę sobie chwycić za Kindla, ale mam też tam różne przypadkowe przedmioty. Że na przykład, nie wiem, czeszę włosy.
I potem ci tak gniotą
tak,
żebra.
Tak, tak. I w ogóle Amateusz mówi, spaliśmy dzisiaj z twoim ręcznikiem. Bo ja na przykład mokry ręcznik położyłam nie wiedzieć czemu na brzegu łóżka. On się wturlał jakoś. I później w tym łóżku jak zmieniam prześcieradło, tam są różne rzeczy. Masz takie zaskoczenia, na przykład w torbach, które masz, albo właśnie, nie wiem, rzeczy, które gubisz. Kółko. A później się znajdują w jakichś głupich miejscach.
O mój Boże, ciągle gubię pomadki, bo noszę ich dużo i zawsze na przykład mam taką fazę, że to musi być ta! Akurat ta konkretna. I patrzę w
torebce. Ty pamiętasz je po kolorach, mając tyle?
No.
Okej, okay, ja myślałam, że...
Ulubione, no nie, że wszystkie, ale ulubione. Tak, ulubione 100, wiesz. Tak,
ulubione 100.
Ulubione 100, pamiętam. No, ale nie pamiętam, gdzie je zostawiłam. Za cholerę. Czy w domu, i gdzie w domu, czy w biurze, no i gdzie w biurze, no i w której torebce. No.
A jaką sobie robisz największą przyjemność?
Największa moja przyjemność? Ojejku, to taki czas, że mogę sobie zrobić, co se chcę.
I co wtedy robisz?
O Jezus! Ja se wtedy...
Top 5 Ewy, co robi, kiedy może sobie zrobić, co chce. Mogą też być miejsca różne.
O mój Boże. To na przykład lubię wtedy włączyć internet i sobie szukać ładnych miejsc.
O, i gdzie szukasz? W sensie googlujesz?
Różnie. Albo w Pinterestie, albo googluję i po prostu szukam pięknych miejsc i mam sobie w notatniczku, także sobie potem zapisuję je, bo sobie myślę, że jak będę jechać w te okolice, to ja już będę przygotowana i to są te piękne miejsca.
Wspaniałe.
Tak.
Będę miała dla ciebie w takim razie prezent pod tytułem Nie sypiam byle gdzie.
O kurde!
później ci powiem. Dobra. A co drugo? Dobra, czyli wyszukiwanie pięknych miejsc.
O Boże, w końcu wzięcie do ręki tych książek, które mam odłożone od dawna.
Do serte, że tak, kiedyś przeczytasz.
Bo mam takie do czytania i mam takie do oglądania.
Okej. Okay.
Ale do oglądania, rozkminiania, a nie tylko takiego przejrzę sobie, tak jak jakaś tam gazetka, cyk, cyk, cyk i nara, nie? Tylko mam właśnie takie do rozkminiania i to uwielbiam sobie wtedy je wziąć, bo to jest taka uczta dla zmysłów, sobie celebruję, jest sobie kaweczka albo herbatka i wtedy kocyk jest też, wszystko jest,
nie? No. I czyli mamy książki i dotykanie i oglądanie, a masz tak, że kojarzysz, jak zamkniesz oczy, to możesz przywołać sobie zapach książki do językowej? W szkole? Pamiętasz, jak one pachniały?
Językowa, bo była taka inna zupełnie.
Tak, one miały taki papier i...
Takie
one
inne, miały taki ślistrzy.
Ślistrzy. I zanim jeszcze się rok szkolny rozpoczynał, to wąchałam te książki. Tylko językowe tak pachniały.
I właśnie, i zawsze trzeba było je mieć nowe, bo inne też czy tam się dało jakieś używane.
Tak, nie dało się wydunkować niczego.
No i poza tym były takie dużo droższe. No,
no właśnie. No. Więc mamy dwie. Tak. Co jeszcze Ewa lubi robić? Jak zarobisz, robić co chce?
To wtedy sobie na przykład planuję, że coś konkretnego ugotuję i to jest coś nowego. No.
I skąd też przepisy?
A zobacz, a my się zgadałyśmy, jak właśnie to była ten
moment.
Barszcz. I robiłam barszcz, bo ja stwierdziłam, ja rozkminię ten barszcz. Wszyscy mówią, że porządny barszcz to jest dużo roboty. Ja sobie zrobię tą robotę. Ja chcę rozkminić barszcz.
Właśnie widziałam, ty nawet tarkowałaś stare buraki chyba.
Nie tarkowałam, ja je piekłam. I słuchaj, i w momencie, kiedy...
One się piekłam chyba z 5 godzin.
Jak ty opowiadałaś o tych basenach, że ty byłaś i że te gołe wszystkie, nie? I potem z mamą, to ja w ogóle musiałam ścierać, bo te buraki mi się zeżygały na ten piekarnik. Bo ja nie pomyślałam, że trzeba im coś dać na dół.
A piekłaś się w folii czy bez?
Folii, ale nie za...
Przeciekły.
Wiesz, ale nie tak dużo dałam, no. I ty mówisz o tym basenie, a ja ścieram ten piekarnik. O Jezu, no.
Różowy. Kiedyś mi się te buraki rozmrożone rozlały na podłogę. Nie było to. To do dziś jest tego ślad. Nie
na drewnianej podłodze?
Tak, no, o, nie da tak. Się tego już zdobyć. Już, to wygląda trochę jakby się tam coś przykrego wydarzyło.
Krew, no.
A taka najbliższa rzecz, o której myślisz i już się nie możesz doczekać teraz?
Najbliższa rzecz, że się nie mogę doczekać? O Jezu.
To co u ciebie będzie robił początek roku?
Mnóstwo takich rzeczy. O Jezu, mnóstwo. To nie umiem ci takiej jednej powiedzieć w ogóle, bo staram się robić wszystkie rzeczy, które mnie jarają.
A z kategorii spotkań.
Z kategorii spotkań. Z kategorii... O, to ja wiem, bo mam zaplanowane na 14 bodajże stycznia wyjazd do Holandii na szkolenie make-upowe. Więc się nie mogę go na maksa doczekać. I samego wyjazdu to raz, no i dwa samego szkolenia, więc...
To jest fantastyczne. Very excited. Co będziesz jadła?
Co będę jadła? No, ja jestem już przygotowana z jedzenia.
Przygotowana z
jedzenia.
Listę.
Tak, mam listę knajp do zjedzenia, bo jedzenie jest najważniejszą rzeczą w życiu.
Wyjedzie
więc...
w ogóle, to jest podróżowanie gastronomiczne,
tak.
Kocham to.
O, ależ oczywiście, tak. Także jestem przygotowana w Amsterdamie na wszystkie najlepsze knajpy, przeróżne knajpy i te zdrowsze, i te totalnie junk foodowe, bo jest jakiś vegan junk food, taka knajpa super oceniana. Wszystko wygląda jakby było oblane kaloriami.
Ale to. A ten barszcz ci wyszedł?
Barszcz wyszedł zarąbisty.
No. Nie dotrwał. Zdążyłam
go już zrobić 3 razy i teraz na święta w ogóle no.
Wow! Tak. Ja bym nie zrobiła barszczu, bo bardzo dużo tam wymagałam przygotowań, ale ja może dlatego, że już mi się nie chce gotować w domu. Już norma jest zrobiona. Ja już nie, ja chcę teraz, wiesz, ja chcę tylko teraz, jak myślę, że muszę sobie jeszcze ugotować obiad, jak wrócę do domu, albo w ogóle mam dzień, który spędzam cały dzień w domu i myślę sobie, że muszę coś ugotować, to mam taką knajpę niedaleko domu, która się nazywa Bike Cave. I oni tam po prostu remontują jakieś rowery, jakieś skutery i tam jest taka burgerownia i to jest święto Bike Cave, to jest właśnie wtedy, kiedy nikomu się nie chce robić jedzenia w domu.
I wtedy tam bliziutko.
Wtedy idziemy tam i oni mają taki, zaproszę cię, jak będziesz na Islandii, to jest taki deluxe vegan burger, najlepszy w ogóle. Tam się jedzie kawałek do niego, to jest w centrum miasta, ale podobno jest najlepszy we wszystkich rankingach w ogóle wegańskich burgerów, on zwycięża co roku. Także zaproszę cię tam, jak przyjedziesz w odwiedziny na basen. I pójdziemy się razem na Golasa kąpać.
Dobra.
No, to w takim razie mam nadzieję, że to się stanie w 2020.
No, no, no.
Fantastycznie. Bardzo ci dziękuję, Ewa, za odwiedziny.
Dziękuję także.
I bardzo miło było cię poznać z takiej strony zupełnie innej, niż cię znałam.
Ludzkiej.
Może z ludzkiej, ale właśnie z tej z filmów. Jesteś dokładnie taka, jak sobie ciebie wyobrażałam. Bardzo ci dziękuję.
To ja.
Pozdrawiamy was bardzo czule i wyślemy wam zdjęcie, jak będziemy już się kąpać na Golasa w Reykjaviku.
Tak, oczywiście, ze zbliżeniami.
Dokładnie. Cześć, do usłyszenia. Najlepsza para, właśnie końcówka sierpnia, gdzie jest już tak koło północy się robi ciemno.
Już się zaczynają zorze?
Już się zaczynają zorze, no. I jest jeszcze wtedy ciepło dosyć, więc można sobie stać, wiesz,
a ciepło
po prostu...
to jest jak?
Wiesz co, teraz lato, tak jak teraz widzisz, jest grudzień, a tu jest 14 stopni. Tak na Islandii całe lato było tak suche i tak ciepłe, że nawet się mech nie zrobił.
A to ja, ile to stopni jest wtedy?
No, odczuwalne było tak, że ja siedziałam, opalałam się w bikini normalnie, w ogródku. Bo masz kąt badania słońca zupełnie inny, zauważ, na Islandii niż w Polsce. Więc i... tam wychodzisz na 5 minut, to masz czerwoną twarz spaloną. Więc było odczuwalne, sądzę, że tak jak w Polsce by było odczuwalne 25 stopni na słońcu. No ja bym ci bardzo polecała właśnie albo sierpień, druga połowa, ale też bardzo fajnym momentem jest maj, druga połowa maja, kiedy się robi jasno i już, ale nie jest tak mocno jasno, w sensie nie masz, wiesz, pierwszą w nocy i bez przerwy jasno i ćwierkają ptaki i dostajesz po prostu kociego rozumu.
Mi się strasznie w ogóle pokazało, jaka to jest różnica, jak mówiłaś, że na przykład, że ludzie muszą zaklejać sobie, mieć takie super szczelne te do okien, no bo to słońce napierdziela i że na przykład rośliny nie chcą rosnąć zimą, no bo jest tak mało światła,
ale
że
mamy,
umierają.
Wiesz co, te, mamy
takie
lampki,
specjalne lampy, no właśnie.
Ale w Polsce też tak naprawdę, jeżeli masz roślinę, która stoi w złym miejscu i wiesz, masz krótko, mało tego światła, to ta roślina też się tak trochę nie rozwija. Ale Islandia nie jest taka, jak ją mówią ludzie, że jest po prostu taka tragiczna i demoniczna i jest tam cały czas, wiesz, po prostu obrzydliwie.
To jest nieprawda. Ja nie słyszałam nigdy takich rzeczy.
Nawet wiesz, ludzie mówią, że jest bardzo, bardzo zimno, albo, a po prostu ludzie nie umieją się dobrze ubrać, bo to nie jest taka zima, jak się ubierasz w Polsce, że teraz wychodzisz w grudzień, jest w ogóle, wiesz, ciepło. Ale...
Ja w ogóle jestem z takich, co się raczej źle do pogody mówi.
No, jednak.
No nie. Od kiedy przemieszczam się przede wszystkim samochodem i nie muszę stać nie wiadomo ile na przystanku na zewnątrz,
no to, tam też
to mogę sobie na to
pozwolić,
że będzie mi przez 3 minuty
jak
za zimno.
Jak później wsiądziesz, no. Dokładnie tak samo jest na Islandii, no. Jesteś ubrana po prostu w...
Kończymy.
No już sobie gadamy prywatnie.
Ale my to nagrywamy.
No to skończy nagrywać, no już odcinamy to.
Żegnam.
Żegnam.